Strefa historii.
Na domu Upchagena w Gdańsku znów widzimy dzwonek, który informował o przybyciu gości. Jego replikę uroczyście odsłonięto w ubiegłym tygodniu i o tym opowiemy w drugiej części audycji. Marzena Bakowska, witam i na początek zapraszam do Biblioteki Gdańskiej Polskiej Akademii Nauk. Tu otwarto dziś dwie wystawy. Ich tematem są dzieje instytucji. Pierwsza opowiada o historii od założenia w 1596 roku do 1945, a druga mówi o czasach powojennych. Gości przywitała dyrektor Anna Walczak.
Dzień dobry. Mamy już godzinę 12, czyli zgodnie z planem rozpoczynamy wernisaż. Dzisiejszy dzień jest wyjątkowy, 3 listopada, otwarcie dwóch wystaw. Ta pierwsza, którą przygotowały pani Agnieszka Kubiak i pani Joanna Śliwa, opowiada o dziejach instytucji do roku 1945. Druga ma nieco inny charakter, taki wspomnieniowo-sentymentalny. Wspominamy nas, czyli ludzi związanych, pracujących w bibliotece dla jej dobra, ale o tej drugiej wystawie, którą otworzymy za godzinę w nowym budynku przy Wałowej 24, za chwilę, za godzinę. Obie wystawy wpisują się jak najbardziej w nasz rok jubileuszowy. Pokazują dzieje instytucji i losy osób związanych z tą instytucją. Zapraszam na spacer przez wieki. Najpierw oddaję głos pani Agnieszce Kubiak.
Czym powinien charakteryzować się użytkownik biblioteki, taki, który tutaj przybył 400 lat temu?
Oj, taki czytelnik przede wszystkim powinien wiedzieć, kiedy przybyć, bo biblioteka była otwarta 2 dni w tygodniu, w środy i w soboty, od 14 do 16, a więc w czasie, kiedy nie odbywały się zajęcia szkolne. Taki czytelnik nie powinien mieć przy sobie atramentu, ponieważ nie mógł robić atramentem notatek. Poza tym powinien być zdyscyplinowany, nie było wówczas wolnego dostępu, a więc musiał czekać na zamówione przez siebie książki bądź rękopisy i oddać je też woźnemu.
Tutaj na wystawie prezentuje pani między innymi regulamin, który pokazywał, w jaki sposób można korzystać z biblioteki i niektóre punkty tego regulaminu można by nawet przenieść do dzisiejszych obowiązków czytelników.
Niektóre punkty nie straciły nic na swojej aktualności, ponieważ regulamin spisany w 11 punktach głosi: weź ze sobą i zachowaj czyste ręce i jasny umysł. To pierwszy punkt. A ostatni mówi o tym, że biblioteka powinna być do użytku publicznego, a nie prywatnego. To zapewne jest oczywiście odniesienie do wypożyczań, ponieważ takie były, ale były zarezerwowane dla urzędników Rady Miasta Gdańska. I wiemy, że można było pożyczyć na 3 dni, maksymalnie do 8. Ale prawdopodobnie prawo to było znacznie przeciągane, stąd pewnie też ten punkt. Ale są też takie ciekawostki, takie archaizmy. Na przykład jeden mówi o tym, że posłańcy nie mogą wejść na teren biblioteki, niezależnie od tego, z czym i do kogo przychodzą.
Tutaj możemy zobaczyć nie tylko księgi, ale na przykład bardzo stary globus, czy też cyrkiel. Co to są za eksponaty, które pani tutaj prezentuje?
No cóż, te eksponaty właśnie nas odnoszą do początków biblioteki, ponieważ ona powstała na użytek profesorów i uczniów. W związku z tym, jeżeli zaglądnie się do takiego inwentarza zbiorów niezwiązanych z tekstem drukowanym bądź pisanym, to tam znajdziemy wiele ciekawostek. Nie tylko przyrządy matematyczne czy astronomiczne, ale również tu, proszę się nie przerazić, głowę wieloryba, szkielet kobiety, kolekcje owadów. Także no to był naprawdę bardzo szeroki zakres. Część z nich była używana w gimnazjum, a część przybyła wraz z księgozbiorami, zbiorami gdańszczan.
Więc można powiedzieć, że takie gabinety osobliwości nieco były nawet w bibliotekach.
Gabinet osobliwości w zupełności.
Jakie najstarsze eksponaty możemy zobaczyć na pani wystawie? No bo przypomnę, biblioteka liczy 425 lat, czyli jest najstarszą po Bibliotece Jagiellońskiej biblioteką w Polsce. Więc co najstarszego pani pokazała?
Najstarsze na wystawie są to wszystkie te zbiory związane z postacią Jana Bernardyna Bonifacia, włoskiego arystokraty, humanisty, bibliofila, który z powodów wyznaniowych, ponieważ wiemy, że musiał uciekać przed miejscową inkwizycją, schronił się właśnie, chciał się schronić tutaj w Gdańsku i jego statek uległ awarii. Ten jego księgospiór bardzo ciekawy, bardzo drogocenny, został darowany Radzie Miasta i to był właściwie ten główny trzon nowo powstającej biblioteki. Od tego aktu donatycyjnego do otwarcia biblioteki minęło 5 lat i w tym czasie księgozbiór Bonifacja był osuszany, poddawany konserwacji, część dzieł została oprawiona na nowo i na wystawie prezentujemy właśnie oprawy, które zostały nadane pracom z księgozbioru Bonifacja wraz z super exlibrisami. Pokazujemy też wklejane do dzieł exlibrisy, w tym najstarsze z 1597 roku.
Wyeksponowała Pani taki ogromny wydruk, tak jak biblioteka kiedyś wyglądała. Czy rzeczywiście trzeba było się wspinać po takich drabinach, żeby wyciągnąć gdzieś jakąś księgę i zanurzyć się w tej treści, którą ona prezentowała?
Tak, niestety tak. Proszę pamiętać, że pierwsza lokalizacja biblioteki mieściła się w dawnym pofranciszkańskim klasztorze, a więc tam te pomieszczenia były bardzo wysokie, sklepienia zajmowały się bardzo wysoko, więc przy takiej ilości zbiorów trzeba było gdzieś te zbiory pomieścić. W związku z tym półki sięgały wysoko sklepienia, no i niestety te drabiny, no podejrzewam, że musiały być bezpieczne, nie wiem co na to obecne BHP, ale no rzeczywiście były długie, wysokie drabiny sięgające najwyższych półek.
Biblioteka początkowo towarzyszyła gimnazjum akademickiemu, które mieściło się właśnie w dawnym klasztorze franciszkańskim, a obecnie Muzeum Narodowym w Gdańsku. Ale jak to się stało, że Państwa siedziba jest teraz tutaj, przy ulicy Wałowej w Gdańsku? Wałowej 15? No 24 to jest nowy budynek.
Potrzeby magazynowe. Oczywiście cały czas księgozbiór się rozrastał, więc szukano coraz to nowych lokalizacji. Trzeba też pamiętać, że te stare mury klasztoru też były dosyć zawilgocone, co szkodziło książkom i poprzez kościół świętego Jakuba ostatecznie od 1904 roku jesteśmy na Wałowej 15, no i w międzyczasie jeszcze jest Wałowa 24, także jak najbardziej mieścimy się już teraz ze zbiorami.
Drugą wystawą, która prezentuje najnowsze dzieje biblioteki, jest wystawa w nowym budynku przy ulicy Wałowej 24.
Anna Wytyk, prowadzę dział kartografii w Bibliotece Gdańskiej.
Jaką właśnie Pani przedstawiła tą bibliotekę po 1945 roku?
Przede wszystkim na fotografiach i starych zdjęciach. Zaczęliśmy od tych najstarszych zdjęć, które pokazują pracowników, którzy porządkowali zbiory, którzy układali te zbiory, do czasów współczesnych po prostu. Ich życie, ich radości, wycieczki, bo ta wystawa jest taka bardziej intymna, taka po prostu nasza, biblioteczna, pokazuje pracowników, ich smutki, radości.
Czyli udowadnia Pani niejako tą wystawą, że bez człowieka, bez jego zaangażowania, bez jego pasji, no nawet taka wielka rzecz jak biblioteka by nie istniała.
Zdecydowanie nie. Ci ludzie pierwsi, którzy przybyli, między innymi właśnie z panem dyrektorem Pelczarem i pani Delosz i ci wszyscy ludzie, którzy są pokazani na zdjęciach, oni właściwie budowali tą bibliotekę od podstaw. Swoją pracą, swoim zaangażowaniem i patrzyli na swoje stopnie naukowe, jakie mieli w tym czasie. Po prostu brali się do pracy i ją budowali.
Pan Marian Pelczar, z tego co wiem, to dosłownie już miesiąc po zakończeniu walk zaczął pracę nad odnawianiem tego księgozbioru.
Tak, oczywiście. Przybył tutaj jako pierwszy właściwie do Gdańska i zaraz wszedł do biblioteki. No jeszcze w tym czasie znajdowały się trupy żołnierzy. Znalazł chyba 3 osoby. Rzeczywiście odgruzowywał tę bibliotekę od podstaw.
Kiedy biblioteka znowu zaczęła przyjmować swoich czytelników?
Właśnie, ona już właściwie zaraz w tym samym roku. Już były otwierane wystawy, właśnie na tych zdjęciach pokazujemy. W 1947 roku już były chyba 3 albo 4 wystawy zorganizowane i w 1946. Także to bardzo szybko. A w 1948 roku już zostały wydane 3 serie pocztówek, które z naszych zbiorów. Także praca biblioteki nastąpiła bardzo szybko. Bardzo byli zaangażowani i rzeczywiście oni byli pionierami tej biblioteki. I tutaj chcieliśmy na tej wystawie przede wszystkim pokazać, jak to wyglądało.
Wystawę Biblioteka Gdańska i jej dzieje 1596-1945 będzie można zwiedzać do końca stycznia przyszłego roku w budynku historycznym przy ulicy Wałowej 15. Natomiast ekspozycję dotyczącą powojennych dziejów instytucji w budynku przy ulicy Wałowej 24 będzie można oglądać miesiąc dłużej.
Zobacz historię.
Replika dzwonka pojawiła się na domu Upchagena w Gdańsku. Wykuto go w innym oddziale Muzeum Gdańska, czyli kuźni wodnej w Oliwie. W ubiegłym tygodniu odbyło się odsłonięcie repliki. wicedyrektor muzeum dr Ewa Barylewska-Szymańska.
Nasza uroczystość nawiązuje do 1 listopada 1911 roku, kiedy otwarte zostało muzeum, czyli mija 110 lat od tego momentu. Było to de facto trzecie muzeum, które w Gdańsku się pojawiło, ale pierwsze i jedno z nielicznych w Europie Północnej, które prezentowało wnętrza zabytkowe. Pierwsze muzeum było oczywiście Muzeum Miejskie, później pojawiło się Muzeum Prowincji Prusy Zachodnie w Zielonej Bramie z odnogą Muzeum Rzemiosła w klasztorze franciszkańskim i to muzeum było kolejnym i stało się bardzo szybko takim ulubionym miejscem dla gdańszczan. Odbywały się tu niewielkie kameralne koncerty, ludzie chętnie zaglądali. Zresztą było wiele klas szkolnych, przychodziło po prostu odwiedzać budynek i wiemy to z relacji osób, które jeszcze nas odwiedzały w latach 90., które pamiętały dom Hagena po prostu z okresu międzywojnia. Także to było ważne, ale dzisiaj głównymi bohaterami oprócz właśnie dzwonka są darczyńcy, bo to jest bardzo ważne, że ten dzwonek nie został opłacony przez muzeum, tylko znalazły się dwie ważne osoby, które podjęły się tego, żeby dzwonek znowu zaistniał na fasadzie domu Hagena.
Anna Grigsajzen, konserwator zabytków.
Bartosz Nawacki, kowal wyrobów zdobniczych.
Można powiedzieć, że państwa tandem stworzył tą replikę tego dzwonu. Na podstawie czego państwo odtwarzali ten dzwon?
W 2005 roku miałam okazję konserwować oryginał, więc kopia została wykonana wiernie na wzór tego oryginału i powtórzono na niej polichromię, również według tej oryginalnej, zachowanej na pierwowzorze.
Oj, to był taki dość skomplikowany proces. Podjęliśmy decyzję z pracownikami muzeum, że postaramy się tą rekonstrukcję zrobić w najbardziej purystyczny sposób z możliwych. W związku z tym pierw w Kuźni Oliwskiej wytopiliśmy sobie materiał na wykonanie tego dzwonka. No i potem z tego materiału na podstawie oryginału staraliśmy się jak najwierniej odtworzyć.
Tak jest, to jest uchwyt. Tak naprawdę to bardzo ozdobne urządzenie, to jest po prostu uchwyt. Wszystko to służy budowie rączki, za którą z ulicy się po prostu ciągnie i tym pociągnięciem uruchamia się sznur, do którego od wewnątrz przymocowany jest dzwonek, który głośno oznajmia służbie, że ktoś dobija się do środka.
Kiedy Upphagen się wprowadził do domu, pewnie zamontował taki dzwonek, bo one rzeczywiście w drugiej połowie XVIII wieku weszły już powszechniej w użycie w Gdańsku i mamy całą kolekcję zresztą tych dzwonków w Muzeum Narodowym w Gdańsku, a ten dzwonek zachował się w oryginale, jest właśnie w zbiorach Muzeum Narodowego w Gdańsku, a myśmy zrobili kopię, żeby pokazać też, jak to życie codzienne w mieście wtedy funkcjonowało, jak można było dostać się do domu, bo przecież on był zamknięty.
No bo mieszkańcy, wiadomo, no, mieli pewien mir domowy, spokój i tym dzwonkiem anonsowano przyjście gości.
Tak właśnie było. Wcześniej funkcjonowały kołatki, ale one wydają stosunkowo cichy dźwięk. Natomiast dzwonki no, są dużo głośniejsze. To całe urządzenie nazywamy dzwonkiem, ale to, co wisi na fasadzie, jest de facto cięgłem, który porusza dzwonek, który znajdował się, był zawieszony w sieni. Ten dzwon wydaje oczywiście już dużo donośniejszy dźwięk, a pewnie wiązało się to z tym, że służba przestała sypiać już w sieniach. Co prawda jeszcze w drugiej połowie XVIII wieku w wielu domach występują ławy do spania i pościel w nich, ale w wielu domach już tego nie ma i służba otrzymuje własne izby i w związku z tym no, nie ma tego kogoś bezpośrednio w sieni, kto mógłby natychmiast zareagować na kołatanie. I to dzwonienie było zdecydowanie donośniejsze. Tak sobie przynajmniej to tłumaczymy.
Wyobraźmy sobie, że do każdej XVIII-wiecznej fasady w Gdańsku zamontowane były takie właśnie ozdoby. Ja lubię myśleć o tym jako biżuterii architektury, bo rzeczywiście tak one były traktowane. Widz z zewnątrz widział bardzo kolorową elewację, pełną różnych drobnych złoconych akcentów, które były i na portalu, i właśnie na takim uchwycie, i w tej kracie. Tych dzwonków wiemy, że było dużo, bo jeszcze mamy zachowanych sporo w Muzeum Narodowym w Gdańsku. Miałam okazję też robić na niektórych badaniach i właściwie każdy z nich ma albo jakieś elementy złocone, albo malowane na kolorowo. Te elementy roślinne przeważnie są zielone, ale nie zawsze. Także ta czerń, którą mamy w oczach, kiedy myślimy o kowalstwie architektonicznym, to jest sprawa zupełnie wtórna, pochodząca z napraw i pojawiająca się dopiero w XIX wieku. Natomiast wszelkie kraty zewnętrzne, wewnętrzne, szyldy, właśnie takie uchwyty dzwonków zawsze były kolorowe i złocone i to i w XVII, w XVIII wieku, a Gdańsk, zwłaszcza w XVII wieku, był dość ważnym ośrodkiem wytwórczości tego kowalstwa architektonicznego, którego przykładów mamy sporo, między innymi z tych wcześniejszych obiektów mamy furtkę zachowaną w sieni ratusza, mamy kratę do studzienki zbrojowni, która również była zielona ze złoceniami, były kraty w kościele mariackim, a te późniejsze XVIII-wieczne również były bardzo bogate. Też mamy tam dwa obiekty w całości złocone, więc pomyślmy o tym mieście jako bardzo kolorowym i takim migocącym złoceniami, a jak sobie jeszcze wyobrazimy, że zamiast oświetlenia elektrycznego było światło na przykład z płonących smolnych sztabiak w tamtej latarni w ratuszu, to to wszystko naprawdę robiło wrażenie i trochę wyglądało tak świątecznie i tajemniczo.
Jak z bajki trochę.
Jak z bajki.
Elementy dzwonka, które zostały zrekonstruowane i dzisiaj możemy podziwiać, to są elementy wykonane z żelaza.
Remigiusz Pacer, kierownik kuźni wodnej w Oliwie.
A żelazo, z którego ten dzwonek został wykonany, no nie kupiliśmy na złomie, nie pozyskaliśmy z Centrostalu, tylko zrobiliśmy rekonstrukcję obiektu całościową, czyli najpierw na samym początku wykonaliśmy eksperyment metalurgiczny. W kuźni wodnej w Oliwie zbudowaliśmy dymarkę, w której uzyskaliśmy łupę żelazną, surowe żelazo w procesie wytopu rudy żelaza z węglem drzewnym i takie właśnie bezkształtne łupy żelaza były następnie przekuwane na młotach wodnych, w kuźni wodnej oczywiście. Po zagęszczeniu tej łupy, kilkakrotnym złożeniu, zgrzaniu, kiedy uzyskaliśmy już oczyszczony materiał, oczyszczone żelazo, które się nadawało już do kucia poszczególnych elementów, taki materiał trafił do pracowni kowalskiej, gdzie kowale już na współczesnych młotach mechanicznych oraz ręcznie wykuwali poszczególne elementy dzwonka. Tak wyglądał cały proces.
Proces odtworzenia tego dzwonka bez oczywiście złoceni polichromii. Uczciwym byłoby powiedzenie, że to jest miesiąc pracy w warsztacie.
Bardzo długo.
Tak, po prostu miesiąc pracy w warsztacie. No tyle to po prostu zajmuje. Jeżeli mamy wiernie odtworzyć istniejący zabytek, no to musimy zrobić to bardzo dokładnie. Nie ma tutaj żadnych kompromisów. Ma być tak jak w oryginale. W związku z tym zajmuje to tyle czasu.
Na razie ten dzwonek nie działa.
Tak, na razie zawiesiliśmy tą część zewnętrzną dzwonka, natomiast w przyszłym roku podczas prac przy fasadzie przeprowadzimy przewód do środka i zawiesimy już sam dzwon, całą czaszę dzwonu, która jest zrekonstruowana już. Więc ona już fizycznie istnieje, natomiast no, w tej chwili jeszcze czekamy, żeby pojawiła się i żeby wszystko było tak jak dawniej.
Porozmawiajmy o faktach.
O faktach takich jak zabawa. Andrzejki, Sylwester, karnawał, śledzik, Dzień Kobiet. Rocznice, na przykład utworzenia PPS, Milicji Obywatelskiej, Święta Spółdzielczości. W najbliższą sobotę odbędzie się w Muzeum Sopotu wykład dr Anety Kwiatkowskiej W Sopocie po robocie. Powojenne życie rozrywkowe kurortu.
Ludzie chcieli, jak zauważył jeden z dziennikarzy wrocławskich, odtańczyć cały ten czas okupacji. Zabaw było mnóstwo. Były te oficjalne, organizowane przez władze państwowe, przez najprzeróżniejsze organizacje jak Liga Kobiet czy Polska Partia Socjalistyczna. Były te organizowane w ramach otwierania nowych restauracji, hoteli, kiedy to życie odradzało się po tych 6 latach piekła hitlerowskiego.
W jaki sposób na przykład pierwszego Sylwestra świętowano?
Bardzo ciężko znaleźć informacje na temat tego pierwszego Sylwestra, ale jednym z takich moich ulubionych wspomnień jest fragment z dzienników Mirosławy Walickiej, która była dziennikarką Dziennika Bałtyckiego i ona tak pięknie napisała: pierwszego Sylwestra świętowaliśmy przy duńskim denaturacie i przy pączkach robionych na tranie.
Wykład dr Anety Kwiatkowskiej w sobotę 6 listopada o 14 w Muzeum Sopotu. Liczba miejsc jest ograniczona, obowiązują zapisy telefoniczne. Tym zaproszeniem kończymy już audycję. Marzena Bakowska, autorka, i Stefan Kotiuk, realizator. Do usłyszenia.
Strefa historii.